Chvála Bogu, bratia a sestry. Kolejny jest moim wielkim przywilejem stać przed wami i dzielić się tym, co wierzę, że Pan Jezus położył na moim sercu. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie dzisiaj kilka słów na temat prawdziwości Słowa Bożego. Na temat tego, w jaki sposób możemy podchodzić do tego, co zostało złożone w nasze ręce, do tego wspaniałego listu miłosnego, który Pan Jezus dla nas napisał do Biblii. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od tego, żeby przeczytać drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział od 16 wersetu do 21. Jest to w miarę taki długi fragment, ale myślę, że możemy go użyć jako fundament dla dzisiejszego kazania. A więc drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział od 16 do 21 wieku, wiersza. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowi Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z wami na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiedzieli je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Myślę, że to jest bardzo aktualny fragment. Nie tylko jeżeli chodzi o Kościół zaraz po odejściu Pana Jezusa Chrystusa, ale w szczególności w dniu dzisiejszym. O czym tutaj apostoł Piotr mówi? On mówi o tym, że Słowo Boże jest wiarygodne, jest natchnione przez Ducha Świętego i opiera się ono na świadectwie wielu świadków, wielu naocznych świadków. Wiecie, co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj chrześcijaństwo jest atakowane, a w szczególności atakowane jest właśnie Słowo Boże. W szczególności jest atakowana wiarygodność Słowa Bożego. Na pewno się z tym spotkaliście. Nie wiem jak wy, ale w momencie, kiedy, słuchajcie, otworzymy świeckie media, w momencie, kiedy, wiecie, nasze dzieci udają się na uniwersytety, do szkół wyższych się udają, Słowo Boże jest tam dyskredytowane. Jest ono tam, słuchajcie, ośmieszane i obnażane jako bajka, jako baśń, jako coś, co jest przedawnione, coś, co zostało wymyślone, coś, co nie jest prawdą. A jest dokładnie na odwrót, słuchajcie. I Słowo Boże samo potwierdza nam. Wiecie, co mnie zainspirowało, żeby w ogóle na ten temat mówić? Ja już dawno temu wysłuchałem takiego wykładu Josha McDowella, który właśnie o tym mówił. On właśnie mówił o tak jakby fundamencie historycznym związanym z napisaniem pisma Słowa Bożego. I niedawno, kilka tygodni temu w zasadzie miało takie bardzo interesujące miejsce w moim życiu. Wiecie, w momencie, kiedy my świadczymy naszym sąsiadom, czekamy tak jakby na właściwą okoliczność, na właściwą możliwość, ażeby to uczynić. Co jest interesujące, że mieszkamy w okolicy, gdzie jest bardzo wielu Polaków. Większość naszych sąsiadów to są Polacy. Wiecie, oni wiedzą, że my jesteśmy chrześcijanami. Wszyscy o tym wiedzą i w zasadzie w tak dziwny sposób się trafia, że po prostu oni tak jakby sami przychodzą z pytaniami albo samo się jakoś takie okoliczności dzieją, że mamy możliwość im zaświadczyć. Jesteśmy naprawdę, moja żona, jesteśmy Panu za to bardzo wdzięczni. I wiecie, niedawno miało miejsce takie wydarzenie. Mój sąsiad ma córeczkę, która jest w tej samej klasie, co mój synek. I ja chodzę sobie na przystanek, już na grupie domowej o tym mówiłem, ale ja chodzę na przystanek, żeby go odebrać z autobusu i on podjeżdża swoim vanem. żeby odebrać swoją córeczkę z tego autobusu. I wiecie, teraz mamy taką wiosnę, jak mamy, nie? Że ta wiosna bardziej wygląda jak jesień, nie? I w ten właśnie taki wiosenne, jesienne popołudnie poszedłem odebrać mojego synka. Byłem tak skąpo dosyć ubrany, dżdżyście było strasznie. Pod pachą miałem książkę, taką wiecie, taką książkę czytałem na temat homeopatii, na temat tego, dlaczego to jest niewłaściwe, dlatego że się teraz właśnie w tym celu dokształcam. I miałem zamiar stać na tym przystanku i czekać na to dziecko i czytać sobie tą książkę, żeby tak powiem, wiecie, dobrze wykorzystać czas. I w tym czasie podjechał właśnie mój sąsiad swoim vanem, zatrzymał się, no i ponieważ było tak paskudnie, to mnie zawołał, żebym tam do tego vana poleciał. Także poleciałem, wskoczyłem do tego vana, no i on patrzy, że mam książkę o homeopatii, żeśmy tak zaczęli rozmawiać od słowa do słowa. On się tak jakby zaczął się dzielić, wiecie, tak jakby niektórymi sprawami ze swojego własnego życia i zeszliśmy z tematem właśnie na Słowo Boże. Widzicie, co było interesujące, że właśnie podczas tej rozmowy, to jest można by powiedzieć, chrześcijanin, który chodzi do kościoła, ale on nie wierzy w wiarygodność Słowa Bożego. I tam miałem właśnie okazję tak jakby bronić wiarygodności Słowa Bożego ze względu na to, że trochę sobie na ten temat poczytałem. I troszeczkę zasięgnąłem wiedzy właśnie w tym kierunku. Wiecie, co jest interesujące, że w zasadzie za każdym razem, kiedy rozmawiamy z kimś i ktoś, kto rozmawiamy z kimś o chrześcijaństwie, prawie zawsze nastąpi atak na Biblię. Prawie zawsze nastąpi atak na Słowo Boże. To jest w zasadzie gwarantowane, że w momencie, kiedy będziemy komuś świadczyć, wiecie co, musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli bronić Słowa Bożego. Wydaje mi się, że jest to w szczególności ważne w dniu dzisiejszym, dlatego że żyjemy w erze tak zwanego relatywizmu. Ja dużo na ten temat staram się mówić, ale teraz powiem jeszcze raz na ten temat. Bardzo przepraszam, że się powtarzam. Żyjemy w erze relatywizmu, w szczególności relatywizmu moralnego. Co to jest relatywizm? Dla tych z was, którzy nie wiedzą, relatywizm twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak prawda. Słuchajcie, co jest bardzo interesujące, słuchajcie, nie chcę tutaj, wiecie, być kontrowersyjny, ale w momencie, kiedy porozmawiacie z waszymi dziećmi, jeżeli takowe macie, jeżeli one są teraz nastolatkami, dziećmi lub wnukami, czym kimkolwiek oni są, jeżeli to są młodzi ludzie lub nastolatki i jeżeli oni nie poznali prawdy Bożej lub są chwiejni w swojej wierze, jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że oni są relatywistami. Jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo. Ze statystycznych badań wynika, że ponad 90% dzieci szkolnych, czyli w szkoła średnia, uniwersytet, to są relatywiści. Większość z nich wam powie, że nie ma czegoś takiego jak prawda, dlatego że takiego rodzaju filozofii oni są uczeni w instytucjach naukowych, gdzie się teraz znajdują. I teraz w momencie, kiedy rozmawiamy z takimi osobami, oni wam powiedzą, że prawda jest rzeczą subiektywną. Że ja postrzegam rzeczy w ten sposób, ty postrzegasz rzeczy troszeczkę inaczej i po prostu prawda jest to tym, co ja jestem w stanie sobie stworzyć w moim umyśle. I zazwyczaj, wiecie, ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, ale nawet ludzie w dzisiejszej kulturze również są relatywistami. I w momencie, kiedy przychodzi do rozmowy na temat Słowa Bożego, na temat Biblii, na przykład jedno z takich zdań, które ludzie wypowiadają, to jest tak, że Słowo Boże, skąd możesz wiedzieć, że to jest wiarygodne? Na pewno zostało coś tam do tego dodane. Na pewno chrześcijanie na przestrzeni wieku coś tam do tego dorzucili, coś tam dodali, żeby to zmienić na swoją modłę. Albo może powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby to było Słowo Boże, bo było wielu autorów. Jakże możesz powiedzieć, że to Słowo Boże, skoro tak wielu ludzi to napisało? Może nastąpiły jakieś zmiany językowe. Zmiany językowe, których my nie rozumiemy. Albo zostało wiele zagubione podczas tłumaczenia Słowa Bożego. Albo może są różnego rodzaju interpretacje manuskryptów, które zostały użyte i teraz nastąpiło zepsucie tego słowa. Tak samo ludzie mówią, na przykład taką historię dają. Wyobraź sobie, że opowiem komuś historię, że opowiem ci teraz historię i teraz poproszę cię, żebyś przekazał tą historię następnemu i następnemu, to za 10 lat to będzie zupełnie inna historia. Takiego rodzaju argumentów właśnie ludzie używają. W szczególności takiego rodzaju argumentów używają relatywiści, którzy mówią, że nie ma prawdy. A według Słowa Bożego my wiemy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I ponieważ Słowo Boże to nam mówi, Słowo Boże również jest prawdziwe. W momencie, kiedy zaczniemy rozmawiać z ludźmi, którzy krytykują Słowo Boże i zaczną mówić, że nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna, bardzo częstym przykładem, który oni podają, to jest to, że kiedyś Ziemia była płaska dla ludzi. Kiedyś ludzie uważali, że Ziemia była płaska, a potem nastąpiła zmiana i Ziemia jest nagle okrągła. Tylko wiecie, problem z tym myśleniem, z tego rodzaju myśleniem jest taki, że wtedy, kiedy ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, to ona i tak była okrągła. A teraz, kiedy ta Ziemia jest okrągła, ona nadal jest okrągła. Nic się nie zmieniło. Ta Ziemia nadal jest okrągła. Wiecie, w dawnych czasach marynarze, kiedy oni wypływali w swoje rejsy, oni zazwyczaj daleko wypływali, kiedy wypływali na dalekie morza. Nie wiem, czy czytaliście książki przygodowe. Ja na przykład bardzo lubię książki przygodowe czytać. I zawsze było, jak marynarz gdzieś wypływał, to zawsze ta cała rodzina tam stała i mu tam machała. Nie? To znaczy, wiadomo było, że chcieli się z nim pożegnać, ale wiecie, wtedy panowało takie wierzenie, że jak oni tak odpływają w dal, to jest prawdopodobieństwo, że oni dopłyną do krawędzi ziemi i spadną. Naprawdę tak było. Tak ludzie wierzyli, słuchajcie. Po jakimś czasie okazało się, że nikt do tej krawędzi ziemi nie dopłynął. Wręcz popłynęli, poszukując krawędzi ziemi i wrócili do tego samego miejsca, co było bardzo interesujące. Czyli tak jakby nagle te rodziny, które widziały ten statek znikający za horyzontem, zaczęli sobie zdawać sprawę, że to nie jest związane z tym, że oni tam zaraz gdzieś spadną, tylko że może ta ziemia jest po prostu okrągła. Czyli wiecie, z tą okrągłością ziemi to jest podobnie tak jak z nami chrześcijanami. Potrzebne było świadectwo, trzeba było powiedzieć, ziemia jest okrągła, a potem trzeba było udowodnić. Albo dać tak jakby dowody lub fakty na to, że Ziemia jest naprawdę okrągła. W końcu jak polecieliśmy w kosmos, no to rzeczywiście Ziemia jest okrągła. Ziemia jest okrągła. Także to było bardzo, bardzo ciekawe. I to samo odnosi się do Słowa Bożego. Bibliści, słuchajcie, i nie tylko bibliści, mają sposoby na to, żeby zbadać prawdziwość Słowa Bożego. Dzisiaj nie chciałbym, żebyśmy skupiali się na Starym Testamencie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie spojrzeli na może sposób patrzenia, może troszeczkę inny sposób patrzenia na Nowy Testament. Stary Testament chciałbym, żebyśmy zostawili. Dla tych, którzy są zainteresowani, na przykład, ja nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu jakoś tak. Pamiętacie, jak do Toronto przyjechały te zwoje z nad Morza Martwego? Ja nie wiem, dla tych, którzy byli, to było naprawdę, dla mnie to było wielkie wydarzenie, jako grupa domowa, żeśmy poszli oglądać te zwoje. Było to wydarzenie dlatego historyczne, dlatego że jeżeli chodzi o manuskrypt Starego Testamentu, najstarszy manuskrypt Starego Testamentu pochodził, słuchajcie, z naszej ery. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był albo 9, albo 10 wiek naszej ery. To był najstarszy manuskrypt Starego Testamentu. I oczywiście w czasach współczesnych, pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, była wielka krytyka. Skąd wiemy, że ten Stary Testament, który trzymamy w ręku, to jest naprawdę Stary Testament? Kto to wie? Może to ktoś przerobił po drodze? Jakieś stare 2000 lat mające żydowskie pisma? Kto to wie, co to jest w ogóle? Może słuchajcie, 500 lat temu ktoś to zmienił albo nam napisał. Nie było wiadomo. I wiecie, w 1948 roku, w momencie, kiedy zostały odkryte te manuskrypty w grotach Qumran, okazało się, że kiedy je otworzono, one pochodziły mniej więcej ponad 100-200 lat sprzed naszej ery są, czyli były ponad 1000 lat starsze niż to, co już ludzie mieli w ręku, okazało się, że to takie same. Były minimalne różnice stylistyczne, które nie zmieniały żadnego sensu w tekście. Czyli okazuje się, że słuchajcie, ponad 1000 lat ten sam tekst się zachował. Ale nie chcę dzisiaj mówić na temat Starego Testamentu. Możemy sobie o tym powiedzieć kiedy indziej. W ogóle jest też bardzo fajny film w bibliotece u pastora związany właśnie z tym tematem. Jeżeli chcecie, możecie sobie obejrzeć. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na Nowym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy w szczególności spojrzeli na Nowy Testament. Wiecie, w momencie, kiedy naukowcom lub badaczom lub historykom trafia do ręki jakiś manuskrypt, stary manuskrypt historyczny, oni poddają go różnego rodzaju, można powiedzieć, testom. Podają go tak zwanemu testowi histograficznemu. I w zasadzie oni zadają wtedy sobie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest to, czy ten tekst, załóżmy sobie, że jest to teraz na przykład manuskrypt Nowego Testamentu, czy to jest taki sam tekst, jaki był napisany 2000 lat temu? Mądre pytanie, nie? Czy, że tak powiem, czy to jest, w jakim stopniu ten tekst jest podobny do tego, w jaki sposób wyglądał oryginał? Drugiego rodzaju pytanie, które trzeba sobie zadać, które zadają sobie badacze starożytnych pism, to jest to, czy to, co tu jest napisane, jest prawdą. Czy to, co tutaj jest napisane, jest prawdą? Wiecie co, wydaje mi się, że dla nas, jako dla Polaków, jest to bardzo zrozumiałe. Ja nie wiem, czy... wiecie, moja mama, jak mieszkaliśmy w Polsce, moja mama pracowała w wojsku. Nie? Moja mama pracowała w wojskowości jako cywil. Pracowała w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii podczas badań jakichś tam nuklearnych. Nie wiem, co oni tam robili. W każdym razie... Nie wiem, czy ona to dostała, czy była w stanie kupić, słuchajcie. Kupiła taką wielką historię II wojny światowej. Ja jako dziecko byłem zawsze tym bardzo zafascynowany. Zawsze oglądałem tam, słuchajcie, obrazki, tam były zdjęcia, były opisy różnych wydarzeń historycznych. Wiecie, co jest interesujące, jeżeli chodzi o właśnie to, o ten manuskrypt historyczny, że była ta historia, że tak powiem, napisana z bardzo komunistycznego, w cudzysłowie, punktu widzenia. I na przykład, jeżeli chodzi o inwazję Związku Radzieckiego w 1939 roku na Polskę, to historia, słuchajcie, w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej, niż to było tam napisane. Czyli w momencie, kiedy by podano ten właśnie manuskrypt tej historii, wielkiej historii II wojny światowej, której ja posiadałem w domu, która była taka fascynująca, okazało się, że jest to kłamstwo, że nie opisywała ona w rzeczywistości wydarzeń, które tam miały miejsce. Czyli po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście ten tekst wygląda tak jak tekst, który jest oryginałem, a po drugie, czy tekst, który mamy przed sobą i twierdzi, że jest prawdą, rzeczywiście jest prawdą. Także chciałbym, żebyśmy po pierwsze zwrócili sobie, tak jakby spróbowali sobie pomyśleć na temat autentyczności tekstu. Czy tekst nowotestamentowy, który mamy przed sobą, odnosi się do jakiegokolwiek tekstu historycznego, czy tekst, który mamy przed sobą, jest autentyczny? Lub czy jest, czyli ten manuskrypt, który mamy przed sobą, jest taki sam jak oryginał, prawda? Także jest takie małe prawo związane właśnie z badaniem autentyczności tekstu, to jest to, że ile czasu, pytanie trzeba sobie zadać, ile czasu upłynęło od napisaniu oryginału do tego manuskryptu, który mamy w ręce. Czyli tak powiedzmy, jeżeli oryginał został napisany w, nie wiem, w drugim roku, w drugim wieku przed naszą erą, a mamy tutaj manuskrypt powiedzmy z piątego wieku, czyli trzy wieki upłynęły pomiędzy manuskryptem, oryginałem a manuskryptem. I z tego co wynika, że im bliżej czasowo są manuskrypt z oryginałem, tym większa jest dokładność. To nie jest zawsze do końca prawdziwe, ale zazwyczaj tak jest. Teraz pojawi się może pytanie, w jaki sposób, to jest tak trochę was przynudzę, w jaki sposób określić wiek kopii? W dawnych czasach nie było papieru, w dawnych czasach pisano na papirusie, wiecie co to jest papirus? Z trzciny wycinano takie paski, łączono je tak jak materiał i zalewano klejem. Robił się z tego bardzo taki fajny, twardy papier, który był w tamtym czasie wystarczający, żeby na nim pisać listy, czy żeby zapisywać dokumenty, ale niestety po pewnym czasie, tak jak na przykład dzisiaj są odkrywane różnego rodzaju papirusy, one się niestety w zetknięciu z wilgotnością lub ze zmianą jakąś atmosferyczną, one się po prostu rozpadają. Jest taka słynna historia jednego z archeologów, który, słuchajcie, w Egipcie odkrył papirusy z Nowym Testamentem, stare papirusy z Nowym Testamentem, szybko je wyciągnął na pustynię, bo one były w jaskini, w dzbanach, wyciągnął je na pustynię, wyciągnął na zewnątrz, zewnątrz i chciał przyjrzeć się, co jest napisane. W momencie, kiedy tylko wystawił to na słońce, to mu się rozsypało w pył, zdezintegrowało się. Po prostu to był bardzo nietrwały materiał. Także z papirusem trzeba być ostrożnym. Tak jak pamiętacie, były zwoje z Qumranu też. Zwoje z Qumranu były napisane na skórze baraniej. Również w momencie, kiedy w kulturze mezopotamskiej na przykład na tablicach były słuchajcie, rowkiem wyrywane różnego rodzaju zapisy. Tak samo na wazach greckich były zapisywane różnego rodzaju wydarzenia historyczne, obrazki były i tak dalej. Nie? Także to jest o tyle ciekawe, że na podstawie właśnie materiału można tak jakby zrobić analizę chemiczną danego materiału i można określić, ile lat ma ten manuskrypt, słuchajcie, i w jakim oddaleniu jest od historycznym lub wiekowym jest od oryginału. Tak samo jeżeli chodzi o Nowy Testament, co jest ciekawe, że na przykład podział na wersety nastąpił, wiecie, z czasem. To nie było, że od razu Bóg, były wersety, były i tak dalej. Także na podstawie tego, w jaki sposób numerowane są rozdziały i wersety, można określić wiek manuskryptu. Można również użyć grafiki. Na przykład tam różne, w dawnych czasach lubili obrazki tam wstawiać. Na przykład były ręcznie przepisywane Biblie i na przykład był jakiś obrazek na takiej księdze i na podstawie tego obrazka można było mniej więcej określić z dokładnością do kilku lat nawet, w jakim wieku był ten manuskrypt. Jeżeli chodzi o pisma starożytne, jakiekolwiek pisma starożytne, czy to były, słuchajcie, napisane przez Arystotelesa, czy Platona, czy jakiekolwiek inne pismo, one w taki sam sposób następuje porównanie manuskryptu z oryginałem. Teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o starożytne manuskrypty, pisma Platona. Wiecie, kto to jest Platon? To był taki filozof grecki. Pamiętasz? Grecki był chyba grecki, nie? Ci wszyscy filozofowie starożytni zazwyczaj to byli Grecy. A w każdym razie pomiędzy oryginałem Platona a najstarszym manuskryptem jego zapisu jest 1200 lat. Na przykład Cezar, słuchajcie, cesarz, nie, on prowadził z Galami wojnę, nie, i on te wojny opisał. To były jakieś takie wojny galijskie, czy jakkolwiek to się nazywało. Pomiędzy oryginałem a manuskryptem jest 1000 lat. Jeżeli chodzi o pisma Arystotelesa, to jest 1400 lat, słuchajcie. Słuchajcie, czy słyszeliście kiedyś, żeby ktoś podważał pisma Platona albo Arystotelesa? Ja nie słyszałem. No zazwyczaj, jeżeli to Platon powiedział, no to Platon powiedział. A to jest wywnioskowane na podstawie właśnie tego manuskryptu, który został napisany 1200 lat po tym, jak został napisany oryginał. Wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o Nowy Testament, ilość czasu, jaka upłynęła od napisania oryginału do najstarszego manuskryptu jest pomiędzy 50 a 75 lat. To jest bardzo mało. W momencie, kiedy następują dalsze odkrycia archeologiczne, w tym momencie ten czas zawęża się nawet do 20 do 35 lat, słuchajcie. Czyli można powiedzieć z wielką pewnością, że w porównaniu z innymi pismami historycznymi, które zostały uznane przez historyków, Biblia lub Nowy Testament, manuskrypty Nowego Testamentu są bardzo bliskie historycznie do oryginału. To jest jedno ze stwierdzeń. Po drugie, czy po pierwsze jest pytanie, ile czasu upłynęło od napisania pierwszej kopii od napisania oryginału do kopii, a po drugie, ile kopii manuskryptów zachowało się? Także znowu taka jest reguła, że im więcej manuskryptów, tym łatwiej odtworzyć oryginał. To jest zrozumiałe. Im więcej mamy manuskryptów, mamy więcej materiału, który możemy zbadać, tym łatwiej jest nam po prostu powiedzieć, w jaki sposób wyglądał oryginał. I to właśnie na podstawie kopii odtwarza się oryginał. Tak jak mówiłem, wojny galijskie Cezara, słuchajcie, wiecie ile kopii jest? 10. 10 manuskryptów jest. Jeżeli chodzi o pisma Platona, jest ich 7. Jeżeli chodzi o pisma Arystotelesa, jest ich 49. Na drugim miejscu jest, jeżeli chodzi o wszystkie pisma, jest Iliada Homera. Jeżeli chodzi o Iliadę Homera, zachowało się 640 manuskryptów. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, zachowało się 24 500 manuskryptów plus. Jeżeli chodzi o w ogóle o treść tych manuskryptów, W przypadku Iliady jest pewnego rodzaju, słuchajcie, rozbieżność. Jest to rozbieżność mniej więcej 5%. 5% rozbieżność pomiędzy manuskryptami. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, jest to 0,5%. Czyli w tym momencie stajemy przed, to jest mniej więcej pół kartki w naszym słowie. I są to zazwyczaj różnice stylistyczne, które nie wpływają na całokształt pisma. Także, co słuchajcie też w takim wykładzie, który słuchałem, Josh McDowell mówi coś takiego też, słuchajcie, że gdyby wziąć wszystkie Biblie, które są teraz na ziemi, i wszystkie manuskrypty, te 24 tysiące plus manuskryptów, które teraz istnieją, gdyby je wszystkie spalić, zniszczyć, to wyobraźcie sobie, że w 150 do 300 lat można by było odtworzyć cały Nowy Testament. Dlatego, że wiecie, ojcowie Kościoła, w momencie, kiedy pisali listy do różnych zborów, do różnych kościołów, lub kiedy robili zapisy lub swoje pisma, oni odnosili się w swoich pismach, robili odniesienia do Nowego Testamentu. I po zbadaniu tych wszystkich odniesień wynika, że brakowałoby tam 11 wersetów z całego Nowego Testamentu. Czyli widzicie, jak bardzo jest wielka ilość wiedzy i tak jakby dowodów na to, że Słowo Boże, że Nowy Testament, który mamy przed sobą, jest rzeczywiście tym Nowym Testamentem, który był napisany oryginalnie. Jak bardzo zbliżony jest do oryginału. Kolejne pytanie, które też trzeba sobie zadać, to już mówiliśmy o tym wcześniej, to jest to, czy to, co mamy przed sobą napisane, czy rzeczywiście jest to prawda. Bo wiecie, wielu ludzi, wielu krytyków Słowa Bożego może do nas przyjść i powiedzieć, a skąd wiesz, czy to, co masz przed sobą, to jest prawda? Może sobie to ktoś wziął, wymyślił. Może jako jakieś bajki ktoś wymyślił, kilku wzięło się, zebrało razem po śmierci Chrystusa i wymyślili takie coś jak Nowy Testament, napisali to i puf jest. A więc jest kilka sposobów na to, żeby dowieść, że rzeczywiście to, co jest napisane w Nowym Testamencie, jest prawdą. Pierwszym ze sposobów to jest spojrzenie sobie na to, kto napisał, kto jest autorem Nowego Testamentu. Jeżeli chodzi o autorów, to wiemy, że Nowy Testament został opisany, w szczególności Ewangelie, zostały opisane przez naocznych świadków. To byli naoczni świadkowie, którzy opisali wydarzenia związane z życiem i służbą Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że spośród ewangelistów Łukasz został wyznaczony przez Teofila, żeby zbadać, i on robił wywiady ze świadkami. On tak jakby też to był również bardzo taki uznany sposób w tamtych czasach, żeby dojść do źródła prawdy. Słuchajcie, w momencie, kiedy reportaże są robione przez dziennikarzy w dniu dzisiejszym, jak się polską telewizję ogląda, słuchajcie, ludzie wracają, słuchajcie, do na przykład do miejsc, gdzie miało miejsce jakieś wydarzenie historyczne. Ja pamiętam, słuchajcie, w Polsce, jak oglądałem taki film historyczny na temat tych niemieckich rakiet, tych V1 i V2. Dlatego, że któryś z nich, bardzo ich tam jest mało, czy tylko części się do nich znalazły, i ludzie w jednej wsi wiedzieli, że te V2 gdzieś tam latały i gdzieś tam na jakimś polu jedna tam spadła. I ten reporter właśnie szukał tych V2 i był w stanie spotkać się z wieloma osobami, które tak jakby były w stanie odtworzyć wydarzenia, i ich zeznania były bardzo, bardzo, że tak powiem, zbliżone do siebie, były bardzo podobne, pomimo tego, że tak wiele czasu upłynęło od tamtych wydarzeń. Jednym z krytycyzmów Ewangelii Marka to jest to, że on nie był naocznym świadkiem, że on spisywał to, co Piotr mu mówił, ale według standardów starożytnych on tak naprawdę jest uznawany jako również naocznego świadka, pomimo tego, że spisywał to, co mówił Piotr. Przeczytajmy sobie szybko pierwszy list Jana, pierwszy, trzeci werset. Zobaczmy, co sam apostoł Jan mówi na ten temat. To jest pierwszy Jana. Pierwszy Jana 1:3. Zobaczcie, co on mówi. A co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Czyli Jan mówi sam, że to, co jest tutaj napisane, jest związane z rzeczywistym odtworzeniem wydarzeń, których oni byli świadkami. Tak samo pamiętacie, Piotr mówił wcześniej, w drugim Piotra, co żeśmy czytali w pierwszym rozdziale, 16 werset jest bardzo ciekawy, mówi tak, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Co jest interesujące w tym fragmencie, to jest to, że wiecie co, w momencie, kiedy stajemy przed obliczem krytyki Słowa Bożego, ludzie powiedzą coś takiego, że oni w dawnych czasach byli zabobonni, oni w dawnych czasach nie byli świadkami, oni nie byli w stanie rozróżnić baśni od prawdy. To jest nieprawda. Tak jak my, słuchajcie, jesteśmy w stanie rozróżnić bujdę od prawdy, oni byli takimi samymi ludźmi jak my. Być może byli ludźmi prostymi i mniej wykształconymi, ale na tamte czasy oni jak najbardziej mieli świadomość tego, o czym piszą i byli w stanie rozróżnić prawdę od kłamstwa. Co jest też interesujące, że jeżeli chodzi o zapisy na temat życia Pana Jezusa Chrystusa, apostoł Jan mówi, że nie będziemy już tam wchodzić, to jest w 20 rozdziale Jana, 30 i 31 werset, jest napisane, że jeszcze więcej cudów Pan Jezus uczynił. Że jeszcze więcej uczynił niż to, co było napisane. Że to, co jest napisane tutaj, to jest tylko część z tego, co dało radę napisać. Także widzimy, że on daje potwierdzenie ku temu. Co jest też interesujące, słuchajcie, że tym naocznym świadkom sam Pan Jezus dawał potwierdzenie prawdy swojego świadectwa, kiedy jest napisane w Dziejach Apostolskich 1 do 1 do 3. Przeczytajmy sobie zresztą. Pójdźmy sobie do Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie 1 do 3 jest napisane. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołów, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał, liczne dowody tego, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Czyli sam Pan Jezus objawiał im się przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu i objawiał, i tak jakby on z nich również czynił świadków tego, co miało miejsce. Także powiedzieliśmy sobie, że po pierwsze, jeżeli chodzi o to, o pytanie, czy to, co mamy przed sobą, jest prawdą, to jest świadectwo wielu naocznych świadków. W momencie, kiedy dzisiaj idziemy do sądu, co się robi, jeżeli nastąpiła zbrodnia? Byliście kiedyś w sądzie? Ja, słuchajcie, szybko jeżdżę samochodem, to w sądzie bywam często, nie? Także i byłem na paru rozprawach. To jest bardzo interesujące w ogóle, nie? Jak się idzie na rozprawę, ja lubię, no niestety tracę dni pracy, jeżeli pracuję, ale fascynującą rzeczą jest obejrzeć sobie rozprawę sądową. Dlatego, że i oskarżyciel, i obrońca mogą przyprowadzić świadków. I na podstawie świadków, na podstawie zeznań świadków, jest wydawane zdanie, czy to jest prawdziwe, czy nie. Będą również fałszywi świadkowie, nie mówię o tym. Teraz jest na przykład głośna historia z tym lekarzem, słuchajcie, który naoskarżał ludzi o pobicie dzieci, oni do więzienia trafili. Teraz widzicie, to był niewiarygodny świadek. Ale tutaj pomiędzy tymi świadkami jest wielka zgodność. I dzięki temu możemy powiedzieć, że jest wielka również wiarygodność tego, o czym oni mówili. Drugiego rodzaju potwierdzeniem tego, że to, co tu jest napisane, jest prawdziwe, czyli historia Pana Jezusa, jego życie, jego zmartwychwstanie jest prawdą, to jest, wyobraźcie sobie, brak sprzeciwu wśród wrogów Kościoła. Ja nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. To jest bardzo interesujące, dlatego że oni musieli się zgodzić ze słowami, które mówił apostoł Paweł. Wiecie, kiedy rozmawia się na przykład z drugim człowiekiem, powiedzmy, można powiedzieć coś takiego. Jak wiesz, konserwatyści wygrali wybory w poniedziałek. Jak wiesz, wiem. No wiem, nie mogę nic powiedzieć. No wygrali. Wybory były. Skończyły się, głosowanie nastąpiło, konserwy wygrali. Dobrze, wszyscy się z tym zgadzamy. Wyobraźcie sobie, że to samo ma miejsce w Nowym Testamencie. W Słowie Bożym, kiedy zaczynamy to czytać. Na przykład pójdźmy sobie do Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału, 22 werset, mówi w ten sposób. to jest, kiedy Piotr przemawia do tłumu. Zobaczcie, co on mówi do nich. Dzieje apostolskie 2:22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Jak to sami wiecie. Słuchajcie, gdyby on kłamał, to oni by go tam ukamienowali. A kiedy on przemawia do tysięcy ludzi, oni potwierdzają jego słowa milczeniem. Tak samo pamiętacie, jak apostołów zaciągnęli przed Sanhedryn, dlatego że głosili w świątyni. To samo. Poszli i zaczęli zwiastować i ich Sanhedryn nie był w stanie nic powiedzieć ani zaprzeczyć ich słowom. Dlatego, że oni wiedzieli, że to jest prawda. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, pamiętacie, jak apostoła Pawła pojmano, jak przeczytajmy się, to jest bardzo, bardzo ciekawy fragment, to jest 26 rozdział Dziejów Apostolskich. Przeczytajmy sobie 26 rozdział Dziejów Apostolskich od 20 do 26 wersetu. To jest dosyć długi fragment, ale to nie szkodzi. To jest Dzieje Apostolskie, kiedy apostoł Paweł staje przed królem Agrypą. Jest napisane tak, 20 do 26. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili się do Boga i spełnili uczynki godne upamiętania. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić, ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego. Ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. A gdy On to mówił, ku swojej obronie zawołał Festus donośnym głosem. Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Paweł rzecze, nie szaleje, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czyli widzimy, że to, co opisane jest w Nowym Testamencie na temat Pana Jezusa Chrystusa i to, co mówi Paweł przed samym obliczem króla, było znane królowi. W momencie, kiedy, ja nie wiem, czy jesteście zainteresowani, ale w momencie, kiedy czyta się pisma z tamtych czasów, wiadomo było, że w co wierzą chrześcijanie, wiadomo było, kim chrześcijanie są. Zapisy o Panu Jezusie było naprawdę masa, słuchajcie, naprawdę. O Janu Chrzcicielu, o Panu Jezusie, to wszystko jest wiarygodne historycznie, jest to potwierdzone pismami historycznymi. Kolejnym świadectwem, czyli mówiliśmy tutaj o tym, że jest świadectwo apostołów, mówiliśmy również też na temat świadectwa wrogów Kościoła. Mówiliśmy, można również powiedzieć na temat tego, w jaki sposób apostołowie zginęli, jaką śmiercią oni umarli. Z tego, co wiemy, spośród 12 apostołów, 11 zginęło śmiercią męczeńską. Wiecie, co jest interesujące, że pomimo tego, że oni byli torturowani, pomimo tego, że naprawdę cierpieli podczas swojej śmierci, oni nie zmienili zdania. Oni nie zmienili zdania. Oni nie odwrócili się od tego, co mówili. Wielu mówi, że oni się zmówili i że być może to było kłamstwo, w które oni uwierzyli, że to może była jakaś taka nieprawda. Ale wiecie, nikt nie chce umrzeć za kłamstwo. No, umierają ludzie za kłamstwo, ale głównie myślą, że to jest prawda. Na przykład weźcie sobie na przykład świadków, albo weźcie sobie mormonów, lub weźcie nawet muzułman. Oni myślą, że to jest prawda i chcą umrzeć za tą, i nawet są w stanie umrzeć za tą prawdę, nie mają z tym najmniejszego problemu. Ale to nie znaczy, że jest to prawda. Co jest interesujące, jeżeli chodzi o apostołów, to jest to, że w ich życiu wydarzyło się coś bardzo szczególnego. W ich życiu musiało nastąpić jakieś bardzo szczególne wydarzenie, żeby oni mogli w ten sposób się zachować. I to jest prawdziwe względem każdego jednego z nas. Także niektórzy mówili, że może Pan Jezus ich tam, wiecie, oszukał, że takie sztuczki magiczne użył, że wiecie, że to był jakieś, że ich tam, wiecie, zahipnotyzował, czy omamił w jakiś sposób, kiedy wypełniał te cuda. Wiecie, jest bardzo interesująca historia człowieka, który ma na imię Andrej Cole. On jest jednym z najbardziej takich prominentnych iluzjonistów na świecie. On jest chyba pierwszym, który spowodował, że zniknęła statua wolności. Nie słyszeliście o tym, że puch, zniknęła statua wolności? On tak zrobił, że ludzie stali przed tym, zniknęła statua wolności. Nie ma statuły wolności, nie? Copperfield potem też to zrobił, także wiecie, także to jest taka znana sztuczka. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy on ukończył uniwersytet UCLA, on już był wtedy znanym sztukmistrzem, czy jakkolwiek to można nazwać. On jest tak jakby mistrzem wśród sztukmistrzów, nie? On mówi o sobie, że jest w stanie rozgryźć każdą jedną sztuczkę magiczną, którą widzi przed sobą. I ktoś mu rzuci takie wyzwanie. Zbadaj to, co zrobił Pan Jezus. I zobacz, skoro jesteś takim wielkim sztukmistrzem, być może Pan Jezus też był takim wielkim sztukmistrzem i spróbuj odtworzyć jakieś cuda. Także wiecie co, on się podjął tego wyzwania, co jest interesujące, że w międzyczasie się również nawrócił. Dlatego, że musiał uznać, że jest rzeczą niemożliwą, żeby Pan Jezus w taki sposób mógł po prostu oszukać ludzi. On mówi, że w momencie, kiedy na przykład sztukmistrz robi jakąś sztuczkę, on znajduje się na scenie, kontroluje całe środowisko, które jest wokół niego. Pan Jezus szedł do ludzi. On nie mógł zaaranżować, słuchajcie. On, na przykład jak on mówi, że on statuę wolności jak znikała, nie? No to on potrzebował ciężarówek, sprzętu, żeby to, słuchajcie, tego dokonać. Pan Jezus nie miał sprzętu wokół siebie, nie miał technologii, którą mógłby użyć. Tak jakby dla niego stało się to wiarygodne, że to nie była sztuczka magiczna, to nie były jakieś oszustwa, to nie było jakieś jakiś spisek, tylko że to musiał być cud. Skoro tak wielu ludzi w to uwierzyło i zaświadczyło ku temu, to musiał być wielki cud. Wiecie dlaczego też, co jest fascynujące, jeżeli chodzi o apostołów, to jest to, że oni byli gotowi na śmierć w związku z, jeżeli chodzi o Ewangelię. Oni byli przygotowani na to, że ich zabiją. Pan Jezus o tym mówi, że będą prześladowani, że będą problemy w życiu. I oni byli na to gotowi, słuchajcie. Co jest też ciekawe, że tak naprawdę można powiedzieć, że tak jakby ich cel, w pewnym sensie, że tak jakby dla z punktu widzenia tamtych czasów, to co oni zrobili, nie miało sensu, jeżeli to nie byłoby prawdą. Jeżeli to byłoby kłamstwo, to co wydarzyło się zmartwychwstanie i potem w niebowstąpienie Pana Jezusa, jeżeli to byłaby sztuczka, jeżeli to miało być kłamstwo, to wtedy ich postępowanie było absolutnie bezsensowne. Przyjrzyjmy się temu, słuchajcie. Czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego po śmierci Pana Jezusa na krzyżu oni wrócili do swoich domów? Przecież on im mówił, że on zmartwychwstanie. Przecież on im o tym mówił. Przecież on im to próbował wtłuc do głowy. On mówi, że ja muszę iść do Jerozolimy, muszę je wrócić z powrotem. On ich o tym informował. Wiecie, jest to związane z tym, w jaki sposób Żydzi w tamtych czasach interpretowali Słowo Boże. W tamtych czasach jest to dość taka wiadoma rzecz, że Żydzi wierzyli w dwóch Mesjaszy. Ja nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale Żydzi wierzyli w dwóch Mesjaszy. Dlatego, że jeżeli czytamy księgi prorockie, które mówią na temat Mesjasza, na temat przyjścia wybrańca, na temat przyjścia Mesjasza, to są tam dwa rodzaje opisów. Jest Mesjasz, który umiera i cierpi, jest Mesjasz cierpiący i jest Mesjasz zwycięzca, który przywraca królestwo Izraelowi. Rozumiecie, no Żydzi próbowali w jakiś sposób zinterpretować to, co było tam napisane. Dlatego doszli do wniosku, że no musi być tych dwóch Mesjaszy. I teraz nastąpił pewien problem. W momencie, kiedy nastąpiła inwazja rzymska, całe terytorium żydowskie zostało, oni upadli, po prostu przegrali tą wojnę i byli pod jarzmem rzymskim, można by powiedzieć. Także trzeba było w jakiś sposób, słuchajcie, no poradzić sobie z tą teorią tych dwóch Mesjaszy, co z tym zrobić. I wiecie co, oni zrobili coś bardzo sprytnego, dlatego że powiedzieli, że ten Mesjasz, który będzie cierpiał i umrze, to są Żydzi. To jest naród wybrany, to jest Izrael. Oni są tym Mesjaszem dla całego świata. Oni mają znajomość Boga, znajomość Boga jedynego, co było prawdą. I oni są tym Mesjaszem dla świata, który teraz jest ciemiężony przez Rzymian i on jest w takim cierpieniu, słuchajcie. To jest ten cierpiący, umierający Mesjasz. To jest naród żydowski. I oni, słuchajcie, wyczekiwali tego Mesjasza zwycięzcy, który odnowi królestwo i będzie władał. Nie wiem, czy kiedyś zastanowiliście się nad tym, kiedy uczniowie rozmawiali z Panem Jezusem. Pamiętacie to? Który będzie siedział po prawej, a który będzie siedział po lewej? O czym oni myślicie, że mówili? Słuchajcie, kiedy oni poszli za Jezusem i oni zdali sobie sprawę, że to jest Mesjasz, oni nie myśleli, że to się tak skończy, jak się skończyło. Oni myśleli, że to jest Mesjasz, który przywróci królestwo. Przecież oni sami go pytali. Panie, panie, kiedy przywrócisz królestwo Izraelowi? Przecież im o to chodziło. Także w momencie, kiedy wracamy z powrotem do miejsca, gdzie umiera Pan Jezus, wszystkie ich nadzieje i wszystko w to, co się wierzyło, nagle się załamuje. Nagle oni po prostu mówią, wracamy do roboty. To nie był ten. Wracamy do roboty. Coś się stało, nie? Także także oni, słuchajcie, podczas zmartwychwstania potrzebowali dowodów. Nie dziwmy się Tomaszowi, słuchajcie. Nie dziwmy się Tomaszowi. Ja, słuchajcie, nie wiem, jak ja bym postąpił, ale nie dziwmy się jemu. Biorąc pod uwagę, w jakiej oni byli pozycji, oni spodziewali się czegoś zupełnie innego. I przez 40 dni Pan Jezus musiał im potwierdzać swoją wiarygodność. I w taki sam sposób oni dla nas, poprzez swoje cierpienie i męczeńską śmierć, również stają się wiarygodnymi świadkami na prawdziwość Słowa Bożego, na prawdziwość Nowego Testamentu. Także chciałbym tak nas zachęcić do tego, żebyśmy, słuchajcie, badali Pisma. Wiecie co, ja wierzę, że każdy z nas ma takie, jak mówiłem wcześniej, że potrzebne jest świadectwo i potrzebny jest dowód. Ja myślę, że każdy z nas ma tutaj świadectwo. Wiecie, każdy z nas ma świadectwo tego, jak bardzo wielkie, jak potężne i silne jest Słowo Boże. Ja, słuchajcie, doświadczyłem nowonarodzenia czytając Słowo Boże. W zasadzie kilka wersetów, ja nikt nie musiał nic zwiastować, ja się po prostu nawróciłem. Słowo Boże ma moc. Słowo Boże jest mocne. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, słuchajcie. I ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak się bronić, w szczególności w dzisiejszym wieku, w dniu informacji, żebyśmy byli w stanie stanąć mocno i pewnie na fundamencie tej prawdy, którą zostawił nam nasz Zbawiciel Pan Jezus Chrystus. Zostańcie z Bogiem. Amen.